Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, a raczej, że będziemy się mogli spotykać przez najbliższe kilka dni, bo nie ukrywam, że jestem na głodzie. Na głodzie w takim sensie, że w tych śmiesznych czasach, w których żyjemy, jest bardzo mało okazji do tego, żeby gadać do człowieka, którego gębę widać tak normalnie, w sensie nie przez kabel, nie przez ekranik. Więc tym bardziej się cieszę, że wreszcie jest jakaś kolejna okazja, żeby się dzielić słowem. I muszę wam się przyznać, że dobrze jest być na głodzie. Dlatego, że jak się jest na głodzie, to mam wrażenie, że słowo ożywa. Że jak jesteśmy do niego przyzwyczajeni, a w moim życiu to jest już zupełnie tak co dzień tak samo, od lat, to kiedy trochę tego zabrakło, to muszę wam się przyznać, że kiedy znowu teraz po jakiejś przerwie usiadłem do słowa, czytając sobie, od czego zaczniemy, co nam Pan Jezus dzisiaj daje w tych czytaniach, to obudził się we mnie ogromny głód, w takim sensie głód zadziwienia. Znowu mnie zaskoczyło słowo, które dzisiaj czytaliśmy. Znam te wszystkie czytania oczywiście od dawna. Znam od dawna opowieść o Noem i o potopie, znam od dawna opowieść o Panu Jezusie na pustyni. To nie są dla mnie nowe teksty. Ale kiedy je czytałem kilka dni temu, myśląc o tym, co mam wam gadać, to znowu mnie Pan Bóg zadziwił. I kochani, pierwszą rzecz, o którą chciałem was bardzo prosić, robię to często na kolekcjach, a teraz jakoś jeszcze bardziej to czuję, że trzeba to robić. Chciałem was prosić o taką otwartość słuchania. Dlaczego? Kochani, przypuszczam, że prawdopodobnie w większości jesteście ludźmi wierzącymi. Przypuszczam, że pewnie większość z was jakoś tam jest z Panem Bogiem. Chodzicie regularnie, albo normalnie, albo online na mszę świętą, słuchacie Ewangelii itd., itd. I nie wiem, czy macie podobne wrażenie, bo ja mam takie wrażenie, że dlatego, że my się bardzo osłuchaliśmy z tymi Ewangeliami, z tymi tekstami, to one już często nie robią na nas wrażenia. Pewnie macie tak, że jak są takie Ewangelie, tak zwane hity ewangeliczne, nie? Czyli takie przypowieści najbardziej znane, takie fragmenty, które się w kółko powtarza, to jak tylko słyszymy początek, to już mamy takie coś w głowie, to ja wiem tam, co tam jest. Muszę wam się przyznać, jedna z moich skaz jest taka, kojarzycie przypowieść o synu marnotrawnym, nie? Na pewno. No to kto to nie zna? To nie trzeba być wierzącym, żeby znać przypowieść o synu marnotrawnym. Zawsze jak słyszę pierwsze zdanie tej przypowieści, jak wychodzi ksiądz jakiś i czyta, nie? Był ojciec, który miał dwóch synów. Jak słyszę to zdanie, w mojej głowie po prostu jak automat natychmiast się pojawia jedna myśl. O Boże, ale będzie długo. Koni, bo to jest strasznie długa Ewangelia, a ja doskonale wiem, co się wydarzy, nie? To nie jest tak, że słucham jej i sobie myślę, syn wróci, nie wróci, ojciec go przyjmie, może go nie przyjmie. Zobaczymy, jak będzie tym razem, nie? No wiadomo, jak będzie. Kochani, bardzo chciałem was uczulić, bo będę z wami przez te trzy dni oczywiście czytał fragmenty Pisma Świętego, które doskonale znacie, nie? Moi drodzy, mnie tego kiedyś nauczył mój dziadek. Lubi do tego cały jeszcze zwracać. Ja jestem z rodziny, w której się do kościoła nie chodziło. W sensie ja dopiero, kiedy wyszedłem z domu i kiedy wstąpiłem do zakonu, zacząłem się nawracać. U mnie w domu do kościoła żeśmy nie chodzili w ogóle. Jedyną osobą, z którą czasem chodziłem do kościoła, bardzo rzadko, ale czasem, to był mój dziadek, świętej pamięci. I będę pamiętał taką niedzielę, miałem prawdopodobnie pewnie ze 12 albo 13 lat, jak byłem z dziadkiem w kościele i żeśmy wrócili po tym kościele do babci na obiad. Taki standard polski, nie? msza suma o 12 i potem rosół ze schabowym u babci. I pamiętam, siedzimy u babci, już moi dziadkowie obydwoje już nie żyją, świętej pamięci, siedzi Jasiu i Wandzia. I dziadek mój je ten rosół i po prostu ma twarz mordercy. W sensie jest tak zły, że po prostu aż mu bije z oczu. Ja najpierw pomyślałem, że kurczę, pewnie mu nie smakuje, nie? Albo coś takiego. No i babcia też zauważyła mnie, że dziadek taki siedzi i mówi, co ty, Jasiu, taki jesteś, jakiś taki wkurzony. A on mówi, wiesz co, bo ja już do tego kościoła więcej nie pójdę. Więc babcia moja oczywiście zatroskana o zbawienie wieczne dziadka. Pyta, ale dlaczego? Mówi, czemu masz do kościoła nie pójść? Mówi, Wandzia, bo tam takie głupoty gadają. Mówi, że ja już tego słuchać nie mogę. I babcia moja, ja tak samo, pomyśleliśmy, że pewnie ksiądz tam coś powiedział, że dziadkowi coś się nie spodobało. Nie wiem, może coś było o polityce albo coś tam. Nie. Co mówi mój dziadek, słuchajcie? Dziadek mówi, po prostu ten ksiądz mówi, to całkiem do rzeczy gada. Ale mówi, te Ewangelie, co on czytał, to mówi, tam są takie głupoty popisane, że mówi, że nie mogę. Słuchajcie, będę pamiętał tę Ewangelię do końca życia. Dlaczego? To była Ewangelia, kiedy się czytało przypowieść o siewcy. Pamiętacie taką przypowieść? Pan Jezus mówi nie o takim siewcy, który siał ziarno. Tam mu wpadło gdzieś na drogę, w krzaki, na skałę i na żyzną glebę. No i potem Pan Jezus mówi, nie? Żeby być tą żyzną glebą. Dziadek mój, słuchajcie, który miał dużo wspólnego z rolnictwem, mówi tak. Co za jakiś idiota rolnik? Mówi, nawrzucał se ziarna w krzaki, nawrzucał ziarna na drogę i na skałę, a potem się obraził, że mu nie wyrosło. Mówi, trzeba było rzucać na normalną glebę, to by ci wyrosło. A mówi, potem jak jeszcze ksiądz powiedział, że ten rolnik to jest Bóg, dziadek mówi, no nie może być, żeby Bóg takie coś robił. Słuchajcie, ja wtedy tego słuchałem, oczywiście niewiele rozumiałem z tego, co mój dziadek mówi. Słuchajcie, mój dziadek był geniuszem. Mój dziadek prawdopodobnie był jedyną osobą wtedy w kościele, która usłyszała, co jest naprawdę napisane w tej przypowieści. Bo tam jest naprawdę napisane, że jest taki rolnik, który 3/4 swojego ziarna, uwaga, 3 gleby z 4, wyrzuca na zmarnowanie. Co myślicie, że Bóg nie wie, że na skalę nie wyrośnie? No sam to mówi w tej przypowieści, że nie wyrośnie, a rzuca. Czy Bóg nie wie, że na drodze nie wyrośnie, że ptaki przylecą i wydziobią? No wie, a rzuca. Że Bóg nie wie, że jak w krzaki się rzuci, to wyrosną chwasty i wszystko zasłonią i nie wyrośnie. Uwaga, wie, a rzuca. Uwaga, Bóg tak bardzo wierzy w glebę, którą jest człowiek, że mimo, że wie, że no ma 75% szans, że to nic z tego nie będzie, to nie mówi, no to nie rzuca, bo to bez sensu zmarnować, nie? Przecież nie wyrośnie na skalę. Uwaga, rzuca. I oczywiście, że prosi, nie bądź taką glebą. Ale nie mówi, nie bądź, bo nie rzucę. Tylko mówi, rzucę tak czy siak. I mój dziadek nagle się zadziwił czymś, co jest w ogóle nie do pomyślenia po ludzku. Co jest w ogóle gdzieś na opak. Panie, to jest mój punkt wyjścia do naszej rekolekcji. Za chwileczkę wam powiem, dlaczego tak się nazywają, jak się nazywają. I co to słowo mi mówi o tym samym zadziwieniu. Ale kochani, musimy wyjść zawsze, kiedy słuchamy Pana Boga, od takiej myśli, którą nam zostawił kiedyś Izajasz. Gdzie Pan Bóg włożył w usta Izajasza takie słowa, że mówi tak. Myśli moje nie są myślami waszymi. I drogi moje nie są drogami waszymi. Co to znaczy? On naprawdę jest inny. I on naprawdę inaczej myśli, inaczej postrzega świat. Pani to pewnie wiecie, bo to pewnie słyszeliście już 1000 razy na różnych rekolekcjach. Imię Boga, którym go nazywamy, czyli święty, czyli kadosz, po hebrajsku znaczy dosłownie inny. Kiedy mamy te teksty w Piśmie Świętym, gdzie aniołowie śpiewają przed tronem Bożym święty, 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 Pan Bóg zastępów, to oni tam po hebrajsku wołają inny, 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 czyli nic nie kumam z tego, kim on jest. On jest inny niż wszystko, co ja znam i rozumiem. Koniec, będziemy na mszy świętej za momencik przed przeistoczeniem śpiewać święty, 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 to właśnie to będziemy śpiewać. Że on jest totalnie inny niż przypuszczamy. Kochani, taka opowiastka. Nie wiem, czy kiedyś czytaliście taką książkę takiego portugalskiego noblisty José Saramago. To się nazywa Miasto Ślepców. Może ktoś z was kiedyś się na to natknął. Znaczy, szczerze mówiąc, nie polecam, bo książka nie jest jakaś wybitna. Ale jest tam świetny motyw w tej książce. Był też film zresztą taki hollywoodzki, tylko strasznie słaby. W tej książce jest taki motyw, że nagle na Ziemię, najpierw do jakiegoś jednego miasta, potem to się rozchodzi jak zaraza po całym świecie, ludzie zaczynają ślepnąć. Bez żadnego powodu. To jest nie tak, że ktoś jest tam chory, coś się stało, tylko nagle po prostu tracą wzrok. I to się po prostu przechodzi z człowieka na człowieka i się rozchodzi po całym świecie. Spróbujcie sobie wyobrazić świat, gdzie wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy nie widzimy. Pomyślcie sobie. Wyobraźcie sobie, że to jest w ogóle możliwe. Gdybyśmy nagle na świecie, tylko nie tylko my tutaj, nie wiem, w Lublinie, nie? Tylko nagle na świecie, cały świat w ciągu, nie wiem, paru lat traci wzrok. I nie ma na świecie ani jednego człowieka, który by widział. No i pomyślcie, bo trzeba by życie wymyślić na nowo. Bo zobaczcie, ile rzeczy się w naszym życiu opiera na tym, że coś widzimy. Ogromna ilość rzeczy musiała naszego funkcjonowania w świecie, naszego przemieszczania się, naszego decydowania i tak dalej, musiała być totalnie zmieniona. No bo już nie mógłbyś zobaczyć. Ale pójdźmy tym tokiem dalej. Pomyślcie, co by było, jakby taki świat, gdzie nikt nie widzi, trwał przez 50, 100, 150, 200, 300, 500 lat. I po wielu, wielu latach nie byłoby już na świecie nikogo, kto by w ogóle kiedykolwiek widział, albo kto miałby przodków, którzy by widzieli. No bo co innego, jak jeszcze masz kogoś, kto kiedyś widział, może ci powiedzieć, jak to było, nie? Ale pomyślcie, że minęło, nie wiem, 500 lat, nie? Już nawet nie ma wspomnienia o człowieku, który kiedykolwiek coś widział. No nie pomyślcie, jak byśmy wtedy mogli rozmawiać o kolorach? No bo jeszcze gdybyśmy pamiętali, a potem byśmy stracili wzrok, no to każdy ma w pamięci, jak wygląda czerwony i niebieskie, nie? Ale gdyby od 300 lat nie było już nikogo, kto by widział kolory, to byśmy, jak byśmy o nich gadali? No w ogóle by prawdopodobnie nie gadali. Jak byśmy gadali o tym, jak wygląda drzewo? No moglibyśmy jakoś się tam pomacać, nie w sensie pieni. Ale jak sobie wyobrazić koronę drzewa? Jak sobie wyobrazić, nie wiem, pejzaż górski? Bo tego się dotknąć nie da. Pomyślcie, jaki to byłby dziwny świat, nie? Stracilibyśmy połowę pojęć, które mamy. I teraz pomyślcie jeszcze dalej. A co by było, gdyby w takim świecie nagle się narodziło jedno dziecko, które widzi. I zaczęłoby dorastać w tym świecie, gdzie wszyscy nie widzą, widząc. Pomyślcie, zaczęłoby opowiadać niestworzone rzeczy. Jestem przekonany, że jego rodzina by myślała, że ma jakieś zwariowane dziecko. No bo zaczęłoby gadać o kolorach. Uwaga, nikt tego nigdy nie widział. Zaczęłoby gadać o tym, jak wyglądają gwiazdy. Jestem przekonany, że rodzice i rodzina tego dziecka pomyślałaby, że mają bardzo upośledzone dziecko. Bo ono gada o rzeczach po prostu jakichś w ogóle nie wiadomo skąd wziętych. Ja nie pomyślę, co by było, jakby był taki świat. Co jest najśmieszniejsze, to jest historia, która się wydarzyła. I nie chodzi mi o serial z Apple TV, bo był taki serial, ale trochę słaby. Tylko kochani, taka seria się wydarzyła. Bo takie dziecko się urodziło w takim świecie. Jakieś 2021 lat temu. Kochani, bo to jest dokładnie tak. Jezus, kiedy się urodził, zaczął nam opowiadać o świecie, którego my nie znamy, kochani. I zobaczcie, większość ludzi go wzięła za wariata. Tak go wzięła za wariata, że go ukrzyżowali w ogóle. Bo stwierdzili, że z nim się gadać nie da. Bo to, co on opowiada, to jest w ogóle jakieś nie z tej ziemi. No bo co on mówił? Że można wrogów kochać. Że nie ma nic lepszego, jak oddać życie za przyjaciół. Że najfajniejszą rzeczą w życiu jest, uwaga, służenie innym. No takie rzeczy wygadywał. Mówił, że jak nic nie masz, to powinieneś się cieszyć. Mówił, że jak cię obrażają, to powinieneś wysłuchać Boga z radości. Że jak cię prześladują, to nic lepszego ci się nie może... Kochani, on takie rzeczy wygadywał. Kochani, po tym bardzo długim wstępie. Czemu wam to wszystko mówię? Bo dzisiaj jest taka niezwykła rzecz w czytaniu, która jak sobie ją dzisiaj zobaczyłem, to znowu się zbudził we mnie niezwykły zachwyt tym, że Bóg jest zupełnie inny niż my. Pamiętacie historię z Księgi Rodzaju, o której zaczęły się czytania dzisiaj, nie? Jest rozmowa Boga z Noem po potopie. Zostało 8 osób na świecie. A nie wiecie, że to jest tylko opowieść, to nie są fakty historyczne. Pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, proszę was, nie traktujcie tego nigdy jako opowieści historycznej. To nie jest opowieść o faktach historycznych. Chodzi o to, że był taki czas na świecie, kiedy ludzkość się sama zniszczyła. Myślę, że jak patrzycie na dzisiejszy świat, to ja mam wrażenie, że żyjemy w podobnych czasach. Że my się za momencik sami zniszczymy. Był taki czas, kiedy ludzkość po prostu doprowadziła się do zagłady. Została garstka. No i można by tak po prostu powiedzieć, no co se zrobili, jak se zasłużyli, tak mają, nie? Trzeba było żyć mądrzej i lepiej. To byście się wszyscy nie zgładzili. Powiedzcie to w dzisiejszych czasach, zobaczymy teraz, gdzie słucha, nie? Ale ten fragment mówi o tym, że nastał taki czas, kiedy Ziemia się totalnie zrujnowała. Została tylko garstka niewinnych 8 osób. To jest oczywiście symboliczna liczba. Czyli zaczyna się nowa ludzkość, nie? Możemy powiedzieć, dobra, była gruba krecha, wszystko co złe poszło, jedziemy od nowa. Czy wy potem słyszeliście, co było w drugim czytaniu świętego Piotra? Ja po raz pierwszy zobaczyłem, że Kościół zestawił te dwa czytania. Nigdy tego wcześniej nie widziałem. Znam te dwa czytania, ale zawsze je znałem osobno. Pamiętacie, co było w drugim czytaniu? Jak święty Piotr pisał, mówi, że tam ci wszyscy ludzie z czasów Noego byli zamknięci w więzieniu. I mówi, wysłał Bóg Syna, bo pamiętał, żeby ich z tego więzienia wyzwolić. Koniec, ja to zobaczyłem, to w ogóle to jest jakieś niewiarygodne. Bóg nie zapomniał o tamtych ludziach. Nie jest tak, że odciął kreską, dobra, było co było, okej, oczyściliśmy świat, jedziemy z koksem. Nie, Bóg żyje ciągle myśląc, mam tam całą tę ludzkość z czasów Noego w więzieniu. W więzieniu ich własnej zagłady. Mówi, potrzebuję kogoś, żeby mi tam poszedł otworzyć te drzwi. Uwaga, kto może wejść do tego więzienia? Tam się wchodzi tylko jak się umrze. No nie można do Szeolu wejść za życia. No to uwaga, Bóg mówi, potrzebuje kogoś, kto umrze, żeby tam poszedł, no bo tam nie można wejść żywym. Święty Grzegorz Nyssa napisał, że właśnie dlatego Chrystus umarł. Bo tam nie było jak wejść za życia. No to Bóg zgłosił rękę, no dobra, to ja w takim razie się zgadzam. To niech mnie zabiją, to ja tam pójdę. Kochani, Bóg o tych wszystkich ludziach pamiętał. Kochani, to jest dla mnie niewiarygodne. Pomyślcie o jakichś takich ludziach, którzy może wam wyrządzili jakąś krzywdę w życiu. Oby takich było jak najmniej, ale może macie w życiu jakieś takie historie, gdzie ktoś was naprawdę bardzo skrzywdził. W jakikolwiek sposób. Fizyczny, psychiczny, emocjonalny. Może macie taką osobę, która wam wyrządza jakąś krzywdę. I pomyślcie jeszcze, że to nie jest osoba, która się potem nawróciła, przeprosiła i powiedziała, przepraszam, wybacz mi i tak dalej. Nie. Tylko trwa w ogóle w tym. Większość z nas z taką osobą nie chce mieć żadnego kontaktu, nie? Normalne, zrozumiałe. Nie chcemy, żeby ktoś nas krzywdził, nie? Jest to sprawa. Kiedy to odchodzi, mówimy sobie, Boże, dobrze, że to się wszystko skończyło, dobrze, że tej osoby już nie ma w moim życiu, że ja nie mam z nią nic wspólnego. Dosyć zdrowe podejście, nie? Nie u Pana Boga. Pan o tym kimś pamięta i zgłasza się, żeby po niego pójść. Mówią mu, ceną będzie, że trzeba cię będzie zabić. Okej. Okay. To jest jakieś niepojęte w ogóle. Jest taki midrasz żydowski. Bardzo go lubię. Lubię go powtarzać często. Jak ktoś słuchał dzisiejszego CNN, to pewnie słyszał. Midrasze są takie opowieści żydowskie, które komentują Stary Testament. Żydzi sobie to opowiadają, żeby lepiej zrozumieć Pismo Święte. Jest taki midrasz, który dotyczy wyjścia Izraelitów z Egiptu. Bardzo mnie to zawsze porusza. Pamiętacie, jak Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone, to za nimi Egipcjanie, nie? Ścigali ich. I wszyscy zginęli w Morzu Czerwonym, nie? Żydzi przeszli, morze się zstąpiło, no i wszyscy poginęli. Potem jest taka wielka pieśń dziękczynna, jak śpiewają. Izraelici po wyjściu z Morza Czerwonego, pieśń zwycięstwa. Nie? I Midrasz opowiada, co się działo w niebie. Bardzo jakiś mądry Żyd to napisał, który miał wielki wgląd w serce Boże. Napisał tak, że wtedy w niebie, w takiej wielkiej sali tronowej, gdzie Pan Bóg siedzi na tronie na środku, aniołowie, jak zobaczyli, że dokonało się zwycięstwo, nasi wyszli z Egiptu. No to urządzili wielką fetę, nie? Cieszą się, tańczą, radują się. Nagle patrzą, a Pan Bóg siedzi na tronie i płacze. Najpierw pomyśleli, że z radości. Ale widzą, że nie widać radości w jego oczach. I jakiś jeden anioł, jaki odważny, podchodzi i pyta, ale Elohim, zwyciężyliśmy. Twoje dzieci uwolnione z Egiptu. Po kilkuset latach niewoli wreszcie się udało ich wyprowadzić. Dlaczego się nie cieszysz? I w tym Midraszu jest napisane, że Bóg podniósł oczy i powiedział, moje dzieci zginęły w Morzu Czerwonym. Dlaczego miałbym się cieszyć? Czy wy to w ogóle rozumiecie? Nie chodzi o to, że Pan Bóg się nie cieszył, że Izraelici wyszli z Egiptu. Pewnie, że się cieszył. Ale uwaga, jego dzieci takie same zginęły w Morzu Czerwonym. Same sobie to pewnie na głowę ściągnęły. Ale czy to zmienia cokolwiek w tym, że Bóg nie chce ich ratunku? Kochani, Ewangelia mnie zadziwia, bo ona idzie w poprzek temu, co my myślimy. No więc takie wydarzenia, wszystkie takie wydarzenia, takie trudne wydarzenia, jak ta ludzkość, która się zniszczyła, jak ci Egipcjanie, którzy poginęli w Morzu Czerwonym, jak każdy z nas, kochani, bo mamy takie wydarzenia w życiu. No kto z was mógłby podnieść rękę i powiedzieć, że nigdy nie zrobił czegoś w kierunku samozagłady? I nie chodzi mi oczywiście o to, że chcemy się rzeczywiście świadomie zgładzić. Ale kochani, ja zrobiłem tyle rzeczy w życiu, po prostu głupich, durnych, które mnie tak zniszczyły, że to głowa mała. Jestem mistrzem samozagłady. Jestem przekonany, że nie, nawet nie wiem, że wielu z was, każdy z nas ma takie rzeczy. Gdzie potem patrzymy na swoje życie, na to, co żeśmy narobili, człowiek ma takie, Boże, w ogóle, co ja robię w ogóle? Takie rzeczy zostawiają rany, straszne blizny, to czasem boli do końca życia. Myślę, że mam takie rzeczy, które do końca życia będę nosił jako niektóre pewnie rany, a inne już po prostu blizny może zabliźnione. Otóż okazuje się, że Pan Bóg zupełnie inaczej na to wszystko patrzy. I właśnie o tym chcę wam opowiedzieć. Dlatego, że On naprawdę inaczej patrzy. Choć mamy 3 dni. Chciałbym, żebyśmy przeszli przez 3 etapy tego wszystkiego, co było naszą samozagładą, co było naszym zniszczeniem. Pierwszego dnia zobaczymy, jakie mamy blizny, czyli jak sobie to robimy. Jestem przekonany, że niby to wiemy, ale tego nie wiemy. Trzeba się najpierw zdiagnozować. Czyli trzeba zobaczyć, skąd mnie się to bierze. Czemu mnie potem tak boli. Bo ja mam takie mam wrażenie, jak z nim rozmawiam, że on mówi mi, że jego życie jest po prostu pasmem nieszczęść i w ogóle on jest do niczego, ale nie potrafi zupełnie zobaczyć, skąd to się wzięło. Więc trzeba zobaczyć, skąd mamy te blizny. Drugiego dnia sobie zobaczymy, co Pan Jezus z nimi robi. Czyli w jaki sposób Pan Jezus jest w stanie wszystkie rany, wszystkie blizny uzdrawiać. A trzeciego dnia zobaczymy rzecz najbardziej zdumiewającą. Bo się okaże, że blizny są naszą największą siłą. I są w ogóle miejscem największego błogosławieństwa. I że właśnie tam, gdzie mamy różne skazy, szramy, które byśmy chcieli zakryć, bo to przecież szpetne. Lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, nie? Się okazuje, że to są miejsca najbardziej chwalebne. Tak jak jego rany i blizny okazały się chwalebne. Panie, przez te 3 rzeczy sobie przejdziemy. Mam nadzieję, że nam Pan Jezus trochę wywróci spojrzenie. Bo większość z nas chciałaby przez życie przejść najlepiej bez uszczerbku. Żeby mi się tylko, Panie Boże, nic nie wydarzyło. Wtedy jest dobrze i szczęśliwie. Nieprawda. On ma zupełnie inne myślenie. Trzeba zobaczyć, gdzie one są, co on z nimi robi, a potem czym one się mogą w nas stać. Mam nadzieję, że nam to trochę chociaż wywróci w tym wielkim poście myślenie. Więc jeżeli tylko macie czas i chęć, to na tyle, na ile jesteśmy w stanie w kościele pomieścić, to bardzo was zapraszamy tutaj. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie pomieścić, zapraszamy was wszystkich online, żeby posłuchać tego słowa. Amen.